Studio Polityka.
Dzień dobry. Szczyt NATO w Madrycie przyniósł dawno oczekiwane rozwiązania. Rosja w końcu przestała być dla sojuszu partnerem, a stała się oficjalnie największym wrogiem. A mimo tego przywódcy zachodniej Europy nie wykluczają spotkania z Putinem podczas szczytu G20, który ma się odbyć na indonezyjskiej wyspie Bali. W Gdańsku mamy ciąg dalszy sprawy usunięcia Stowarzyszenia Niepełnosprawnych z Europejskiego Centrum Solidarności i kuriozalną sprawę wycięcia dębu wolności zasadzonego przez prezydenta Komorowskiego. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam gości w studiu. Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal Polityce.pl.
Dzień dobry.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam państwa.
Krzysztof Puternicki, dziennikarz telewizyjny i publicysta.
Dzień dobry.
Studio Polityka.
Policja zatrzymała rowerzystę, który według nich mógł być pijany. Okazał się nim poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. Zatrzymany parlamentarzysta nie poddał się badaniu alkomatem, powołując się na swój immunitet.
Wzmocnił mu zaległość 0,5 cm.
Nie, dziękuję.
Nie, dziękuję. Proszę odmuchnąć. Wypleje pan tę gumę i dmuchnie.
Dobrze, ale spadać trzeba coś panu mogę. Nie jest to niewykluczone. Jeżeli wyjdzie coś, to spowodzę sobie z tego odpowiednią notatkę.
Zanudzi mi się w
tym stanie. Mam potwierdzenie swojej teorii, to jest pan, który mam powód.
Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział podczas szczytu NATO w Madrycie, że zmiana koncepcji obrony sojuszu wzmacnia bezpieczeństwo Polski. Przypomniał, że Biały Dom podjął decyzję o umieszczeniu w naszym kraju stałego dowództwa 5. Korpusu Armii USA. Szef MON powiedział, że to właśnie z tej polskiej kwatery dowodzone będą wojska amerykańskie na wschodniej flance NATO.
My jesteśmy przygotowani na takie właśnie wzmocnienie ze względu na stałą obecność elementów dowództwa 5. Korpusu i ze względu na fakt, że budujemy składy broni, składy sprzętu wojskowego, amerykańskiego sprzętu wojskowego. To jest ten system właśnie, który gwarantuje bezpieczeństwo naszej ojczyzny.
Zakończyły się główne prace przy budowie zapory na polsko-białoruskiej granicy. Straż Graniczna informuje, że wykonawca pracuje jeszcze w miejscu, w którym były najgorsze do budowy warunki terenowe. Rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska ocenia, że bariera składająca się ze stalowych 5-metrowych przęseł zakończonych drutem żyletkowym powstrzyma nielegalną migrację.
To realna przeszkoda, jeżeli chodzi o nielegalne przekroczenia granicy. Tych prób, odkąd są ustawione przęsła, jest zdecydowanie mniej i im więcej przęseł, tym mniej było prób. Wczoraj tylko 3 próby nielegalnego przekroczenia granicy.
Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narząd Ruchu Solidarność traci miejsce w Europejskim Centrum Solidarności. Wobec braku innego lokalu w mieście dyrektor ECS zaproponował, że może na pewien czas udostępnić stowarzyszeniu inne pomieszczenie. Zasady były znane od początku, podkreśla Bazyl Gerski.
Stowarzyszenie nie otrzymało żadnej propozycji lokalu. Dyrektor Bazyl Kerski próbował w trakcie spotkania omydlić oczy puszczeniem organizacji do swojego biura.
Dziwię się, że dopiero dzisiaj organizacja myśli o tym, żeby swój majątek, swoje komputery, tak, zabezpieczyć, że jest zaskoczona, że jest konkurs i zaproponowałem, jeśli z powodów bezpieczeństwa, tak, nie mogą swojego majątku pierwszego przeprowadzić, to udostępni każdą przestrzeń, nawet swoje biurko, swoje biuro.
I jedziemy dalej.
Studio Polityka.
Ciekawe sprawy, sprawie ECS-u i Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu Solidarność porozmawiamy w drugiej części programu. A w pierwszej porozmawiamy na pewno o tym, co się stało w Madrycie, co przyniósł szczyt NATO. Donald Tusk, oczywiście lider opozycji, krytykował te ustalenia poczynione i to wszystko, co dotyczy przede wszystkim Polski. Przypomnę tylko, że był przeciwny instalacji tarczy antyrakietowej wiele, wiele lat temu. Mówił, że to ta tarcza to sprzyja chyba tylko, nie wiem, czy dokładnie przytoczę te słowa, ale chyba tak, że ta tarcza sprzyja bezpieczeństwu Ameryki, no i może być z nią. Może nie jest za bardzo potrzebna, że za słabe warunki, jeśli chodzi o tą tarczę, były przedstawione przez Amerykanów. Andrzej Potocki na pewno za chwilę rozwinie ten wątek. I pierwsze pytanie związane ze szczytem NATO. Jak czytać te ustalenia? Czy bezpieczeństwo Polski jest wzmocnione, czy nie? Bo Donald Tusk mówi, że bezpieczeństwo Polski jest słabsze niż pół roku temu.
Pozwolicie Państwo, że nie będę ustosunkował się do tych słów Donalda Tuska, bo po prostu na to szkoda czasu. Są ważniejsze sprawy do omówienia, a jego przedwyborcze jazdy to naprawdę interesują mnie i wielu komentatorów, tyle co zeszłoroczny śnieg, jego komentarze.
Ale te słowa są odczytywane przez część opinii publicznej. Nie, nie.
Panie redaktorze, kolejne jego słowa, kolejny bełkot.
Zostawmy Donalda Tuska. To ja zadaję panu, panie redaktorze, pytanie, czy jesteśmy bezpieczniejsi niż pół roku temu, czy nie?
Oj, to jest dobre pytanie właśnie. I tym pytaniem odpowiem,
tak, dziennikarz chwali, na to
pytanie odpowiem również Donaldowi Tuskowi.
Bo może jaka słucha, była, może
zacznijmy może od początku, to w skrócie dużym. Jaka była sytuacja przed szczytem? Owszem, dużo się mówiło o NATO nas obroni i tak dalej, ale nikt tak specjalnie w szczegóły nie wnikał. Natomiast problem polegał na tym, mamy tu kilka problemów w ogóle z NATO. Mianowicie pierwszy to jest fatalna koordynacja i zarówno w Wojsku Polskim, jak i w państwach NATO co do ogólnej strategii. Najgorzej to wychodziło w przerzucie wojsk, bowiem jeżeli by się spojrzało na wszystkie kraje natowskie i weźmiemy z nich cztery, to znaczy Wielką Brytanię, Francję, Niemcy i Holandię, to wychodzi na to, że Polska razem w sumie ma więcej czołgów niż te cztery kraje razem wzięte na stanie, gotowych do użytku. W związku z tym jest tu problem przerzucenia ciężkiej broni. Jedyną dywizją, dywizja to jest formacja rzędu 18 tysięcy, 14 tysięcy żołnierzy, która jest w stanie w ciągu 40 godzin przerzucić się na dowolny koniec świata, to była 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa Amerykańska, która w tej chwili wylądowała w Polsce i tutaj stacjonuje. Natomiast jeśli chodzi o tak zwane siły szybkiego reagowania, które zostały podniesione do 300 tysięcy, 40 tysięcy, to sytuacja z tymi siłami była taka, że jedna czwarta tych sił mogłaby dotrzeć do Polski w ciągu 3 dni. To są siły szybkiego reagowania, przypominam. Natomiast cały pozostały komponent przez następne 8 dni. Natomiast cały system natowski, żeby przerzucić siły na teren Rzeczpospolitej czy na teren ewentualnego konfliktu z Rosją, czyli granicy z Rosją, potrzebowałby na to do 180 dni. No to sobie teraz zobaczmy wojnę na Ukrainie, w której w tej chwili mamy dzień 128 i jak to w praktyce mogłoby wyglądać. W związku z tym przerzucenie tego dowództwa 5. Korpusu i instalacja sprzętu 5. Korpusu Armii Amerykańskiej w Polsce jest de facto, przepraszam, przeniesieniem ciężaru z Niemiec do Polski, czyli do granicy rosyjskiej. I teraz dowództwo jako takie, po pierwsze, ułatwi koordynację, można będzie pracować nad pełną koordynacją wojsk natowskich i polskich. Pomoże to także w koordynacji również w wypracowaniu nowej strategii, bowiem ta stara obronna w tej sytuacji, kiedy mieliśmy Bucze i tak dalej, nie sprawdza się, może się nie sprawdzić, ponieważ nie wolno wpuszczać Rosjan na teren Rzeczpospolitej. Odwrotnie, jak to myśleli poprzednia ekipa rządząca, która proponowała linię obrony na Wiśle, czyli oddanie całej wschodniej Polski pod rosyjskie bagnety, a de facto rosyjskie
Przyjęcie Rosji do NATO. Też.
Słucham?
Przyjęcie Rosji do NATO.
Tak, już o tych głupotach to nie mówię, no, ale dobra. Ale wracając do tematu, także jest to milowy krok naprzód. Powiększenie się sił reagowania, stałe dowództwo 5. Korpusu, plus jeszcze określenie Rosji jako de facto wroga, czyli państwa stwarzającego z narażeni zmiana statutu z państwa, które było państwem no takim, jak to było ujęte, nieprzyjaznym,
partnerem.
Tylko
Partnerskie.
Tak. No to mamy to partnerstwo. No i to zostało zmienione ku chwale ojczyzny zresztą i z tego możemy się tylko i wyłącznie cieszyć. To jest bardzo poważny krok naprzód. Do tego najważniejsza rzecz w tej chwili, która rozstrzyga o wyniku wojny na Ukrainie, mianowicie dostawy amerykańskiej broni do walczącej Ukrainy. 1 lipca wchodzi Lend-Lease i teraz te ustalenia na szczycie NATO kiedy Biden powiedział, że Ukraina na broń może liczyć, bo bez tego tej wojny nie ma jak wygrać i bez tych dostaw i bez nowoczesnego sprzętu Ukraina niestety, ale tę wojnę może przegrać.
A czego nie osiągnęła Polska na tym szczycie, patrząc pod kątem naszych interesów? Może program Nuclear Sharing byłby jeszcze takim dopełnieniem tego wszystkiego?
Ale przecież program Nuclear Sharing i w ogóle broń atomową w Polsce konsekwentnie zwalczała opozycja. Już wcześniej pojawiały się pojedyncze głosy komentatorów, że jak usłyszeli broń atomowa, to dostawali gęsiej skórki. No i teraz dopiero widzimy, co to były za głupie posunięcia. Natomiast co do Nuclear Sharing, to jest te rozmowy na ogół są objęte wysokim stopniem tajności. Wiem, że takie rozmowy...
Tak, były tajne.
Wiem, że takie rozmowy miały miejsce na przykład z Francją jakiś czas temu za kadencji ministra Macierewicza, ale z racji tego, że minister Macierewicz był zmuszony opuścić swoje stanowisko, te rozmowy utknęły w martwym punkcie. To nie jest to, że ja krytykuję ministra Błaszczaka, bo minister Błaszczak jest bardzo, wojsko chwali ministra Błaszczaka jako takiego człowieka, który jest bardzo konkretny i rzeczywiście tam wie, co robi. Ale niemniej jednak te odpryski tych różnych pomysłów na to, żeby mieć broń atomową, w tym na przykład czy od Stanów w ramach programu Nuclear Sharing od Francuzów bezpośrednio, jak gdyby utknęły w martwym punkcie. Ja mam nadzieję, że bez rozgłosu obecny rząd będzie mimo wszystko prowadził tajne negocjacje, czy utajnione negocjacje z rządem USA bądź innymi rządami na temat właśnie pozyskania broni atomowej.
Dobrze.
Przez Polskę.
Szczyt w Madrycie, szczytem w Madrycie. Rząd i sympatycy rządu mówią, że tutaj było super wszystko, ustalenia są bardzo korzystne. Donald Tusk, który jest obciążany tym, że kontynuuje politykę prorosyjską, jest niezadowolony, ale na przykład jak czyta te ustalenia szczytu w Madrycie Marek Formela w kontekście oczekiwań rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który czeka na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie tranzytu towarów przez Litwę do Kaliningradu. Bo tutaj zgodnie z sankcjami, które zostały ustalone na forum Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, jest ograniczenie transferu towarów. Rosja grozi. Rosja jest tutaj, no chyba będzie bardzo nieprzejednana, ale widzimy, że państwa Unii Europejskiej i są takie nieoficjalne doniesienia, państwa Unii Europejskiej miękną. Szczególnie zapewne Niemcy przy tym mocno pracują, tak? Przy wsparciu Niemiec Bruksela negocjuje wyłączenie Kaliningradu spod reżimu sankcji. Jak to odbierać? NATO swoje, Unia swoje. Niemcy sytuacja swoje z Rosjanami i z Francuzami?
Wieloaspektowa i wątek militarny, który Andrzej omówił z dużym znawstwem, to jest jeden z wątków tej architektury konfliktu w tej chwili w Europie. Zwracam uwagę, że odnosimy się do ustaleń oficjalnej organizacji państw członkowskich, czyli do szczytu NATO. Ale oprócz tego w tym samym czasie, chwilę wcześniej, był dużo mniej formalny szczyt grupy G7, organizacji, która nie ma żadnego umocowania, żadnego regulaminu, żadnego trybu nadzorczego, która tworzy współczesny klub gospodarczych masonów światowej finansjery. Mówię to z pewną przesadą, ironią oczywiście, ale chciałem powiedzieć, że ustalenia, które tam zapadały, nie są tak przeźroczyste i transparentne, jak relacje i sprawozdania ze szczytu NATO.
Co było najbardziej niepokojące na tym szczycie G7 według pana redaktora?
Najbardziej niepokojąca była wypowiedź kanclerza Niemiec, pana Scholza, który zapytany przez dziennikarkę Deutsche Welle, a nie tygodnika sieci, czy Radia Gdańsk, czy telewizji polskiej, którą Donald Tusk uwielbia i dbał o jej rozwój, jak wszyscy pamiętamy, bardzo. odpowiedział tak, że nic nie odpowiedział, tak. Po prostu nie ma żadnych gwarancji bezpieczeństwa, nie ma.
Zapytała się dziennikarka, czy mógłby skonkretyzować, jakich gwarancji bezpieczeństwa G7 może udzielić Ukrainie po wojnie, a kanclerz Scholz powiedział tak, tak mógłbym, potem uśmiechnął się i dodał to tyle. I koniec.
No właśnie, to pokazuje, że żyjemy w cyrkulacji emocji, której znacząca część jest całkowicie niewidzialna dla Europejczyków, a według mnie to tam właśnie wykuwane są główne kierunki decyzji gospodarczych, decyzji militarnych, decyzji politycznych. One są niedostępne strukturom demokratycznym, przez to moim zdaniem są toksyczne i zachwaszczają debatę w Europie, podobnie jak grupa G20, która ma się zebrać jesienią w Indonezji, na którą Olaf Scholz ma zamiar się wybrać, ale będzie o tym jeszcze myślał, czy ten zamiar wyjazdu będzie zamiarem konkretnym, czy będzie też zamiarem internetowym, jakimś łączeniem. W każdym razie mamy do czynienia z olbrzymią kakofonią postaw i poglądów. Te najważniejsze moim zdaniem są ukryte. Te zaś, które NATO podjęło, uważam za łatwe do oceny. One w gruncie rzeczy dla Polski są ważne i korzystne i raczej bliższa jest mi tu ocena pana Schetyny i pana prezydenta Kwaśniewskiego,
niż, skończy do Donalda Tuska.
Niż, że zacytuję redaktora Sikorskiego, bełkot Donalda Tuska. Redaktora Potockiego.
Redaktor Sikorski.
Redaktor Sikorski, zanim został ministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, a potem ministrem w rządzie Donalda Tuska, był też podobno dziennikarzem.
No tak. Krzysztof Puternicki, jak połączyć te można powiedzieć, spotkania, tak, bardzo poważne, czyli NATO plus wcześniejsze G7, spodziewane spotkanie grupy G20, gdzie już tutaj szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chce spotkać się z Putinem i powiedzieć mu twarzą w twarz, co sądzi, tak jakby to, co się dzieje na Ukrainie, jej nie wystarczyło.
Znaczy Ursula von der Leyen, to przede wszystkim jest chyba pomysł ambasadorów Niemiec i Francji. To jest znowu ten duet, który jakby pierwszy się odzywa w kierunku tego, żeby zorganizować spotkanie z Putinem.
I grupa G7 rodziła się w Paryżu w tym samym towarzystwie.
W tym samym towarzystwie, dokładnie. Ja myślę, że tutaj jeszcze jakby podsumowując też tą wcześniejszą dyskusję, chciałbym tylko dodać, że troszeczkę mnie jednak po szczycie NATO martwi kwestia tego, że nie padło więcej konkretów, tak jak na przykład w przypadku obrony rakietowej, która będzie gdzieś tam stacjonowała w Hiszpanii, czy broni tej supersonicznej, która będzie rozmieszczona w Niemczech. U nas padły co do charakteru jednostki, ale tak naprawdę nic na temat sprzętu, na temat tego rodzaju rzeczy my nie usłyszeliśmy, w związku z czym
mają być magazyny broni.
Mają być magazyny broni, podejrzewam, że to mają być takie magazyny, które są na chwilę obecną gdzieś tam w Norwegii, w innych miejscach, tak? To są takie bunkry, w których się składuje na wypadek konfliktu tam czołgi, broni i tak dalej. Super fajnie, ale konkretów co do Polski poza formą jednostki nie ma i tak naprawdę miejmy nadzieję tylko, że szybko się okaże, jakie są szczegóły tego.
A może lepiej wszystkiego nie mówić w tej sytuacji, która jest?
No tak, może i tak, ale dla mnie to jest taka też obrona przeciwrakietowa, która stacjonuje w Hiszpanii, która jest umocowana gdzieś tam w porcie na statkach. Mówi się, że te statki są w stanie przypłynąć na Morze Czarne i na Bałtyk w ciągu iluś tam dni. No to w momencie ataku to jest taka wątpliwe pocieszenie, nie?
To jeszcze Andrzej Potocki na ten temat. Czego się nie dowiedzieliśmy, a co, jakie decyzje mogły zapaść na przykład na tym szczycie, jeśli chodzi o Polskę?
Tutaj to specjalnie większych zagadek nie ma, ponieważ był to potężny szczyt i tam się głównie ustala zasady ramowe. Natomiast oczywiście tutaj ma rację redaktor Puternicki, twierdząc, że tego mu trochę zabrakło, ale to siłą rzeczy musi nastąpić później. O to chodzi, żeby nie było tej powtórki, która miała miejsce w ostatnich latach działalności Paktu Północnoatlantyckiego, czyli po prostu te tak zwane siły szybkiego reagowania i tak dalej, to potem w praktyce jednak różnie wychodziło, podobnie jak z kwestią udziałów procentowych w budżecie państwa na obronność. W związku z tym tu faktycznie rzeczywiście głównie chodzi o to, żeby te postulaty ogólne były przekute na rzeczywistość i zostały zrealizowane. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć parę słów na temat G20 i G7, ale to już może po przerwie.
Dobrze, to po przerwie. Kontynuujemy temat.
Studio Polityka. Studio Polityka.
Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Piotr Kubiak, Andrzej Potocki, Marek Formela i Krzysztof Puternicki są z nami w studio, a my kontynuujemy dyskusję na temat NATO, szczytu G20 i innych spraw międzynarodowych.
Szczyt NATO był, szczyt G7 był, szczyt G20 przed nami. Andrzej Potocki chce wyrazić opinię, spekulować, co się wydarzy na szczycie G20, a może do tej pory zakończy się wojna.
W to wątpię, ale ja bym podchodził do obu szczytów G7 i G20 trochę jak w piosence Jacka Kaczmarskiego, bez rybiego popłochu pośpiechu. Jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka, że to trzeba patrzeć z punktu widzenia globalnego. Zachód niestety, ale już nie ma takiej wiodącej pozycji w świecie, jaką miał dawniej, bowiem gospodarczo te kraje trzecie typu Chiny, kraje afrykańskie, kraje południowej Ameryki, gospodarczo mogą, ich problem polega na tym, że one nie są zorganizowane oczywiście, ale gospodarczo są, że tak powiem, mocniejsze, czy mogą być mocniejsze od Zachodu. I teraz przed szczytem G7 wykorzystali to Chińczycy, organizując taki szczyt u siebie BRICS, w skład którego wchodziły takie kraje jak na przykład Indonezja, Senegal, Argentyna i tak dalej. I na tym szczycie przemawiał Władimir Putin, który opowiadał te swoje kocopoły na temat głodu, że temu wszystkiemu jest winien Zachód. W związku z tym pytanie jest takie, czy my Putina w ten sposób przy szczycie G20 mamy izolować i dopuścić do tego, żeby tłumaczył tym krajom, bo to nie jest jednak szczyt militarny, to jest szczyt gospodarczy, żeby tłumaczył tym krajom trzecim, można tak powiedzieć, tym właśnie biednym, że to wszystkiemu winien jest Zachód, czy jednak wziąć go, zaprosić do tego, na te całe G20, czy zaprosić. Zrobiła to już Indonezja, zresztą nie Stany Zjednoczone, a to, że tam ona opowiada, ta von der Leyen, że ona powie Putinowi wprost, to są takie gesty trochę pod publiczkę. Tam chodzi generalnie o to, że Zachód jako taki obawia się, żeby nie wypadły spod orbity Zachodu te państwa trzecie, które de facto są tą szalą uwagi, jak na przykład Indie. Właśnie to zaproszenie, jak gdyby Putina, czy cicha zgoda na zaproszenie Putina na ten szczyt G20, to są wyciągnięte wnioski z szczytu G7, żeby on nie miał takich możliwości, żeby opowiadać te swoje ruskie historyjki tym biednym krajom, a żeby jednak usłyszał i żeby te kraje usłyszały w konfrontacji z Putinem, jak to jest, jak gdyby taki dalszy ciąg kontynuacji wojny, tylko na polu gospodarczym. Także to stąd są te nieporozumienia wokół G20 i G7.
Nieporozumienia nieporozumieniami. Przy okazji tych szczytów, tak jak tutaj Marek Formela wspomniał, czy zasugerował, że to takie spotkania w pewien sposób masonerii. Ale spotykają się tam przedstawiciele na przykład tak zwanej tajemniczej grupy Bilderberg, na pewno są wokół różnych wydarzeń, które są związane z tymi szczytami.
Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedną istotną okoliczność. Cztery państwa europejskie, które uczestniczą w obu tych organizacjach, w obu tych forach dyskusyjno-opiniotwórczych, czyli G7 i G20, są jednocześnie członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Rady Europejskiej. Jeżeli wielkim wysiłkiem społeczeństw europejskich utrzymywane są te wszystkie instytucje, które okazują się, że mają charakter fasadowy, to rodzi się podstawowe, fundamentalne pytanie, po co europejscy demokraci, Europejczycy utrzymują tak olbrzymi bagaż, którego tak naprawdę ciężaru nikt nie zna.
Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem
powiedzieć krótko.
Otóż przed szczytem G7 Joe Biden jechał na te spotkanie, a to spotkanie z propozycją zamrożenia górnych cen ropy, tak zwanego kapu. Na to nie zgodził się jeszcze przed szczytem Olaf Scholz, mówiąc, i akurat tutaj rację ma, że przez zamrożenie tych cen Zachód dostanie bardziej w kość finansową, aniżeli ruski. I w związku z tym Biden wycofał tę swoją propozycję. No i to jest przyczynek do dalszego ciągu w tej naszej rozmowie o G7 i G20 i o tym, co z tym Putinem nieszczęsnym zrobić, czy go jednak zapraszać, czy nie.
Dobrze. Wylądujmy bliżej tutaj naszych spraw. Zapora na granicy z Białorusią już jest praktycznie gotowa, spełnia swoją funkcję. Teraz zakładane są tak zwane urządzenia perymetryczne jeszcze. Czy ta zapora była potrzebna? Jak właśnie odczytywać również słowa i zachowania opozycji, która tak naprawdę atakowała strażników granicznych, którzy bronili polskiej granicy, żołnierzy? Donald Tusk oczywiście mówił, że nie będzie żadnej bariery, że będzie wał. No dzisiaj słyszeliśmy przed chwilą w materiale dźwiękowym, że no, liczba nielegalnych prób przekroczenia tejże naszej granicy z Białorusią jest ograniczona do kilku tak naprawdę. Czy ta zapora spełnia już dzisiaj swoją rolę i zabezpiecza naszą granicę? Krzysztof Puternicki.
Nie mam pojęcia, czy w 100% zabezpieczeni...
W 100% nigdy nic nie zabezpieczy.
Nie zabezpieczy. Pamiętajmy, że mamy tam taki odcinek dość problematyczny z bagnami, no ale to jest też taka zapora jakby naturalna, w związku z czym ona też ogranicza przepływ tych uchodźców i tam tego płotu nie ma. Ostatnio próbowałem się też dowiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ten swobodny przepływ, jeżeli chodzi o też o zwierzęta, bo to jest dosyć istotna, bardzo delikatna kwestia. Jest kwestia żubrów, wilków, innych zwierząt, które tam sobie swobodnie chodzą. To jest oczywiście
tak,
dla dużych i mniejszych zwierząt. Dla nas oczywiście to jest drugorzędna sprawa w tym momencie, jak myślimy o swoim bezpieczeństwie, co jest naturalne. Aczkolwiek no, myślę, że praktyka jakiś czas dopiero pokaże, co ta zapora jest warta. I na pewno to jest dobre.
Ja przypomnę tylko, że na stronie białoruskiej jest też zapora, tylko tam w ogóle nikt nie pyta, czy są przejścia dla zwierząt. Ekolodzy, pani Sylwia Spurek się nie pyta, Komisja Europejska się nie pyta.
Ale o co się mają pytać, jeżeli się...
Rowerzysta
się też nie pyta, tak?
Właśnie. A jeszcze za chwilę o rowerzyście, za chwilę.
Ale mam takie wrażenie, że to, co jest najważniejsze, to należałoby powrócić do dyskusji na temat tego, czy Unia, czy NATO... Czy ktokolwiek inny będzie chciał się dołożyć do tej gigantycznej inwestycji? No,
1,6 mld zł, koszt utrzymania i pomocy uchodźcom ukraińskim, no też są gigantyczne, ponad prawie 4,5 miliona uchodźców z Ukrainy jest w Polsce.
Mieszka w polskich domach.
Przeszło przez granicę, zostało zarejestrowanych na granicy Polski, a pieniędzy nie ma. Tak naprawdę.
Nie ma pieniędzy, no i widząc po tym, jak statutowe pieniądze, które nam się należą i nie możemy się ich doprosić z Unii Europejskiej o środki, które są nam należne, to tutaj raczej też nie mamy na co liczyć, moim zdaniem. Aczkolwiek jakieś tam kwoty do uchodźców są teraz ustalane, jeszcze zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. W każdym razie miałem przyjemność oglądać wczoraj stację amerykańską telewizyjną, która opowiada o tym, że no jesteśmy najbardziej hojnym narodem dla Ukraińców w tym momencie. I myślę, że to są też takie dosyć dobre elementy, które gdzieś tam idą w świat. Nie?
to zapożyczy o rowerzyście? O to jest pytanie i to może raz takie zapytanie skieruję do
redaktora. Ale nie szekspirowskie.
To nie szekspirowskie, skieruję takie pytanie do redaktora Marka Formeli jeszcze, bo mamy tutaj kwestię powiązaną. Zapora, protesty przeciwko ochronie
kilku
granicy.
Bohaterów.
Tak, kilku bohaterów. Franek Sterczewski, który rugał wcześniej Donalda Tuska przed swoim występem z siatką z jednego z koncernów meblowych i biegał tam. Był łapany przez strażników granicy.
Influencer.
Przewrócił się.
Influencer.
Tak, influencer. Czyli Marek, pan redaktor Marek Formela chce powiedzieć o influencerze, czyli Franciszku Sterczewskim.
Słucham. No jechał pod prąd.
Jechał pod prąd, pijany.
Nie po raz pierwszy.
Chciał się wsłuchiwać w
ale te należy do partii pojemnej, więc tam pod prąd można pojechać. No, sprawa muru nie jest sprawą żartu. Słowa, które wtedy wypadły wobec funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej były haniebne. Dobrze, że niektórzy z lekkosłownych, elokwentnych celebrytów będą mogli przed sądem wyjaśnić, co mieli na myśli albo jakie mieli dowody, powody, żeby formułować takie oceny. To wydaje mi się w normalnym państwie demokratycznym całkowicie zasadna procedura. Po drugie, ostatnie dyskusje w Europie, także na szczycie NATO, pokazują, że część małowiernych czy łatwowiernych polityków europejskich no jednak zauważyło, że jest jakaś korelacja między hybrydowym atakiem na polską granicę przez Białoruś, a ciągiem dalszym wydarzeń, które w tej chwili mamy na terenie Ukrainy. Więc reakcja polska wielowymiarowa, także wynikająca z determinacji państwa polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i zakończona decyzją o budowie muru granicznego, który, no zgoda, nie kojarzy się dobrze, mury się nie kojarzą dobrze, no ale jest jakaś granica, w której wobec której państwo musi stanąć wobec zobowiązań konstytucyjnych i bronić swoją granicę. I to myśmy stanęli wobec takiego momentu, wobec takiej chwili w funkcjonowaniu naszego państwa. A to, gdzie stanęli w tym czasie różni rowerzyści, pan poseł Sterczewski udowodnił właśnie ostatnio na ulicach Poznania.
Andrzej Potocki, jak teraz, dzisiaj, z tej perspektywy czasu patrzymy na to, co się działo na granicy polsko-białoruskiej, na te ataki hybrydowe, tutaj jakby większość analityków wojskowych też mówi o tym, że to był pierwszy etap tej wojny, która dzisiaj jest na Ukrainie. Sprawdzano to, jak będzie zachowywało się państwo polskie, czy państwo polskie będzie wydolne, żeby ochronić się przed tymi migrantami ekonomicznymi ściąganymi przez Rosjan i przez Łukaszenkę właśnie na teren Białorusi.
Tam jeszcze wchodził jeden element.
Ten test wygląda na to, że państwo polskie przeszło, a teraz mamy mur, mamy ograniczenie prób przejścia przez granicę. Przeszliśmy ten trudny test. I kto go nie przeszedł? Kto wspierał Rosjan i Białorusinów?
Według koncepcji Kremla i Mińska w tym przerzucie imigrantów do Polski chodziło także o to, o czym zresztą nieświadomie albo świadomie mówiła, chociaż nie sądzę, żeby świadomie, bo wiem tam poziom intelektualny tej kobiety to raczej nie wskazuje na to. Mam na myśli panią Hartwig, która mówiła najpierw ich wpuśćmy do Polski, potem sprawdzimy, kto to jest. I o to właśnie Łukaszence chodziło i Putinowi, żeby wpuścić tyle tych osób, że jak potem oni zaatakują Ukrainę, to żeby były problemy właśnie z przyjęciem Ukraińców. Powiem tu każde 100 tysięcy, każde pół miliona, a tyle mniej więcej szło od strony wschodniej tych towarzystwa tego z Iraku, Syrii i tak dalej. Akurat by skutecznie sparaliżowało państwo polskie do tego, żeby później, które miało później przyjąć tych uchodziców Ukraińców, co się zresztą
czyli
stało.
Można spokojnie powiedzieć, że to była operacja
poprzedzająca wojnę, podobnie jak taką operacją poprzedzającą II wojnę światową było napad na radiostację w Gliwicach. To w tym stylu mniej więcej robota wojna hybrydowa. Natomiast sam ten mur, no to jak widzimy, po pierwsze uwalnia wielu strażników granicznych z ciągłego chodzenia wzdłuż i wszerz, czyli, że tak powiem, koszty są dużo mniejsze ochrony granic, a i skuteczność jest dużo większa. A po trzecie, nie dopuściliśmy do takiej sytuacji, bowiem Unia Europejska, która widocznie oficjalnie tego nie mówi, ale tak trochę z podziwem patrzyła na odpieranie ataków na granicy właśnie tego słynnego wtedy w poniedziałek, co użyto armatek wodnych, to w przypadku teraz mylili, kiedy granicę szturmowało 1500 imigrantów z Afryki Północnej, po prostu otworzono ogień, no i zginęło 18 osób i cisza. I gdzie jest pani Sylwia Spurek? Gdzie jest pani Hartman, której teza pod tytułem wpuścimy, a potem się sprawdzi, została zdruzgotana na granicy ogniem karabinów maszynowych. Ludzie, weźcie się, odczepcie od polityki po prostu. Idźcie tam sobie, zarabiajcie te pieniądze, te drobne w tych organizacjach pozarządowych, ale przynajmniej nie odzywajcie się oficjalnie, bo tylko niepotrzebny bałagan robi.
Może w organizacjach ekologicznych, ale chociaż teraz ostatnio bardzo cicho o organizacjach ekologicznych i o matce naturze, której stolica chyba jest właśnie, jak to mówią niektórzy złośliwi, w Moskwie. Stamtąd idą te różne słowa na temat matki natury. Panowie, przejdziemy do spraw...
Rosja obrońcą ekologii.
Tak, najbardziej ekologiczny kraj.
Mierzei Wiślany.
Przejdźmy teraz może do spraw gdańskich, ale może jeszcze o podatkach słowo dosłownie, bo chyba poznajemy powoli zręby programu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, a może i opozycji, całej opozycji, tego jeszcze nie wiemy. Profesor Marek Belka powiedział wczoraj, że zaproponował chyba, i być może wielu mówi, że to jest program właśnie ugrupowań opozycyjnych, podnoszenie VAT-u do 25% w obliczu tego kryzysu, jaki mamy. Jak Marek Formela odczytuje słowa Marka Belki, który kandydował, jest dzisiaj w Europarlamencie, no, związany z Platformą, z Lewicą, chyba ze wszystkimi z opozycji. 25% to jest pierwszy postulat chyba.
Marek Belka jest uniwersalnym politykiem swoich czasów. On niezależnie od tego, czy ma być pierwszym sekretarzem Komitetu Uczelnianego w Łodzi, czy wiodącym politykiem SLD, czy też nie będąc w SLD, albo będąc w opozycji do własnego zaplecza parlamentarnego, co mu się zdarzyło, kiedy przejął funkcję premiera rządu polskiego, aż w końcu odnalazł się pod ciepłymi skrzydłami Grzegorza Schetyny, czyli Platformy Obywatelskiej, i stał się partnerem politycznym Donalda Tuska i całego tego kombinatu politycznego, który podrygiwał Polską przez wiele minionych lat. Marek Belka jest politykiem szczerym, więc jak powiedział, że powinno się wprowadzić podatek od lokat, od odsetek z lokat złożonych w bankach, to ten podatek został wprowadzony, a SLD na tym projekcie utraciło 1 albo 2%. Więc myślę, że w tej chwili, prognozując podwyższenie podatków przez Platformę Obywatelską, doskonale służy perspektywom tego ugrupowania.
Krzysztof Płyternicki, czy Marek Belka ustalał tą swoją wypowiedź razem z Donaldem Tuskiem? Może to są zręby programu gospodarczego? Nie. Właśnie
Z panią minister Leszczyną,
która dokładnie już się wypowiadała.
To zapowiedź programu Platformy Obywatelskiej.
A środowisko opozycji w postaci pana Trzaskowskiego, który udzielał tam jakiegoś wywiadu, też słyszałem, że się bardzo mocno nie zgadza z obniżeniem podatków w obecnej sytuacji, jakby zdradza trend od razu.
To było w rozmowie z fałszywym Kliczką.
Tak, z fałszywym Kliczką.
Tam jawnie też mówi, że chciał podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej w Warszawie, ale uradni nie pozwolili, bo ubolewa nad tym.
Co za skandal.
Straszna sprawa.
Andrzej Potocki, króciutko również, bo jeszcze temat TCS-u przed nami. O czym świadczą te wypowiedzi? Między innymi pani Leszczyny, która wypowiadała się na temat 500+, czyli rozumiem, że nie będzie takich programów już. No i podatki 25% VAT, chyba, ja rozumiem, że na wszystko chyba.
Prawdopodobnie.
Do maksimum europejskiego, tak.
Prawdopodobnie. istnieje takie pomysły jak podwyżka VAT-u czy likwidacja 500+, na pewno pomogłyby w walce z inflacją. Pytanie jest tylko, jaką cenę zapłaci przeciętny obywatel za tego typu sposoby
czy
walki
europejskich polityków to w ogóle interesuje? Takich, którzy mają 30 tysięcy netto na konto?
Właśnie na tym polega cały problem Platformy Obywatelskiej, że oni się nie interesują tym, co interesuje ludzi. I wygłaszanie tego typu postulatów będzie wykorzystywane przez ich przeciwników politycznych w kampanii wyborczej i naprawdę szanse na wybór ponowny czy ponowne przyjęcie rządów maleją z dnia na dzień, jeżeli ma się takie pomysły jak podwyżka 25% VAT-u, czy też likwidacja 500+, ala minister finansów w rządzie cieni posłanka Leszczyna.
Mamy jakieś propozycje już ze strony polityków opozycyjnych, czekamy na najbliższe sondaże, zobaczymy, czy elektorat Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej po tej zapowiedzi 25% VAT-u skruszy się, czy nie. I przechodzimy do tematu gdańskiego.
Nie skruszy się to, tak kończąc ten wątek. Tematy gdańskie. No panowie, pojawiły się dwa takie dosyć istotne tematy, chociaż wydawałoby się, że są to drobiazgi, ale one świadczą o tym, jak wygląda zarządzanie naszym miastem. Z ECS-u zostało wyrzucone, czyli nie znalazło tam swojego miejsca Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, a kilkaset metrów dalej przy sali BHP prezydent Bronisław Komorowski kilka lat temu zasadził Dąb Wolności z wielką pompą. Postawiono tam także kamień, który upamiętniał to wydarzenie. I wszedł deweloper. Co zrobił? Kamień przesunął, bo mu nie pasował. Drzewo wyciął, bo drzewo i tak zmarniało. I to właśnie świadczy, to chyba moim zdaniem wygląda tak, że miasto po pierwsze nie panuje nad tym, co się dzieje w mieście, czyli władze Gdańska nie panują nad tym, co się w mieście dzieje, a po drugie robią sobie, co chcą. Krzysztof Puternicki, autor Republiki Deweloperów.
Kwestia tych symboli zawłaszczania ich, tudzież wykorzystywania w jakichś tam bieżących celach politycznych, to jest taki znak rozpoznawczy naszego miasta. Ja przypominam, przez cały czas mamy drzewko samorządności przy Targu Rybnym, które leży cały zaśmiecone, nie ma żadnej tabliczki, za przeproszeniem jest tam syf. I po prostu widać, że to są takie użyteczne happeningi, tak, które są zrobione po to tylko, żeby zrobić chwilowy wydźwięk, a właśnie to, w jaki sposób to wszystko jest dalej traktowane, to jest idealny obraz tego, jak się podchodzi do wszystkiego w Gdańsku przez ostatnie lata. Jak samorządowcy tylko i wyłącznie wykorzystują różnego rodzaju hasła pod swoje interesy. I to tyle. No, tutaj dla mnie bardziej interesujące niż to drzewo, bo tutaj wiadomo, że od razu deweloper wydał oświadczenie, że on tam się będzie 5 lat opiekował tym drzewem, że ono będzie przesadzone gdzieś tam indziej. To jest kwestia samego ECS-u, który jest kawałek dalej. Tutaj już zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. I kwestia wyrzucenia właśnie Stowarzyszenia Inwalidów z pomieszczeń. No i w zamian tego, tak, jest kolejne, podkreślam, kolejne stowarzyszenie czy fundacja, to jest fundacja, wchodzi nowa, która dubluje, ja się wczoraj wczytywałem w statuty, dubluje inne stowarzyszenia i fundacje, które są, które też wygrały w postępowaniu na najem. I to jest dla mnie skandaliczne. Tak samo jak skandaliczne jest to, że przeczytałem sobie, panowie, w postępowaniu, które zorganizował ECS na te pomieszczenia, jest wyraźnie mowa o tym, że no nie ma mowy o żadnych politycznym zaangażowaniu, co jest jednym z głównych punktów. No, przypomnijmy, że tam jest Instytut Lecha Wałęsy, na którego stronie sobie czytam od razu pierwsze co. Nigdy tam no nie byłem, wczoraj sobie zajrzałem i pierwsze co to czytam, od dołu sobie przejechałem. Lech Wałęsa zadeklarował pełne wsparcie dla pani Kopacz rok przed wyborami. No, i to jest ta konsekwencja, te wszystkie slogany, które są wykorzystywane, ale to tak naprawdę jest na nic.
Marek Formela, czy Europejskie Centrum Solidarności powinno zmienić nazwę na Europejskie Centrum Nietolerancji?
Trochę słabo jestem zorientowany w tym tygodniu w sprawach gdańskich, ale zachodzę w głowę, w jaki sposób Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych mogłoby wygrywać konkursy na najem powierzchni w budynku, który ma mieć charakter no jednak użyteczności publicznej, który ma być budynkiem współtworzącym, integrującym różne fragmenty gdańskiej społeczności, w tym także te osoby, które z różnych powodów są poszkodowane na skutek obiektywnych okoliczności zdrowotnych. Więc ja rozumiem, że pan Bazyl Kerski, który jest znakomicie uposażony, któremu miasto udostępniało lokal mieszkalny, czy udostępnia...
Za 600 zł chyba.
Za 600 zł zasobów TBS-u. Że pan Bazyl Kerski jest po prostu pomylił posady, że powinien być prezesem jakiejś poważnej spółki komercyjnej. Mógłby wtedy z każdego biedaka zedrzeć ostatni grosz. No, wydaje się, że jakąś częścią misji ECS-u, jeżeli traktować cokolwiek serio tą instytucję jako nasze wspólne dobro, bo ono jest jednak utrzymywane z naszych podatków, to jest między innymi podawanie ręki takim stowarzyszeniom, dla których pozyskanie pokoju czy dwóch pokoi na rynku komercyjnych powierzchni biurowych jest nieosiągalne. I to moim zdaniem powinno zawstydzać panią Dulkiewicz bardziej niż ekscesy wielu jej kolegów politycznych.
No właśnie, widzimy w telewizji, jest w Gdańsku, właśnie odbywa się uroczystość odsłonięcia nazwy skweru bohaterskiego Mariupola i tutaj są wszyscy prezydenci najważniejszych platformerskich, tak powiem kolokwialnie, miast.
Widzę Trzaskowskiego, ale nie widzę Kliczki, z którym chciałby porozmawiać.
No właśnie, no właśnie. To jeszcze na koniec.
U Kliczko w Moskwie ten fałszywy siedzi, to ten, z którym rozmawiał.
To jeszcze o Gdańsku. A, o
Gdańsku. I nie ma wjazdu na teren Unii Europejskiej.
Naczelnik Jastarni towarzysz też jest.
Tak.
No właśnie, dobra, ale to będzie...
Dwóch bardzo słabo ocenionych prezydentów, jeszcze... o czym też warto wspomnieć, dwóch bardzo słabo ocenionych prezydentów.
Których?
No, jakaś brawura.
Gdańska. Panie europoseł Magdalena Adamowicz.
Gdyni i Sopotu mają najniższe notowania w historii, jeżeli chodzi.
Ostatnio no uwolniona od zarzutów uniewiniona.
I jeszcze...
Dobrze, ale słuchajcie, bo tak patrzę teraz na tą uroczystość i widzę, że tylko politycy opozycji dzisiejszej parlamentarnej są obecni na tej uroczystości. Ciekawe, czy byli zaproszeni chociażby radni Prawa i Sprawiedliwości z Gdańska. No ale to jest temat na kolejną naszą dyskusję. Andrzej Potocki, no,
Andrzej Potocki Prawa i Sprawiedliwości tygodnik. Poza grupą młodych radnych, to tam są wyciszeni.
Są wyciszeni.
Ale źle się dzieje w państwie gdańskim, jak własne drzewa ale wyrywają, ale które przed tym sadzą.
Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w polityce.pl.
Dziękuję bardzo i miłego weekendu.
Marek Formela, Gazeta Gdańska i Portal Wybrzeże24.pl.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Krzysztof Puternicki, dziennikarz telewizyjny i publicysta.
A ja się dołączam do życzeń miłego weekendu.
To o właśnie.
Miłe.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak i zapraszamy za tydzień.
Studio Polityka.